Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj gościmy w naszej redakcji Jacka Studzińskiego z projektu Chojnicka Samorządność.
Dzień dobry Państwu.
Dwóch radnych miejskich, Dariusza Szczepańskiego z Platformy Obywatelskiej oraz Bartosza Blume z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
Pierwszym tematem, od którego proponuję rozpocząć nasze spotkanie, jest zbliżająca się rewolucja w odpadach komunalnych. Od lipca przyszłego roku praktycznie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o odpady, będą na głowie gminy, w głowie Urzędu Miejskiego. On będzie rozliczał odbiorców, będzie ściągał podatek śmieciowy, będzie organizował przetargi na wywóz, będzie dbał o rozliczenie kosztów wywozu. Na najbliższy sesji, który będzie za tydzień, będzie przyjmowany pierwszy etap pakietu uchwał Rady Miejskiej, czyli będzie przyjmowany nowy regulamin utrzymania czystości i porządku naszego miasta. Były już pierwsze spotkania, radni mieli własne, były dwa tygodnie później spotkanie konsultacyjne w ratuszu. Frekwencja, jak już pisaliśmy, no niestety nie za duża. Byli na niej przede wszystkim przedstawiciele zarządców domów, nieruchomości. Było też grono mieszkańców miasta. Był także nasz gość Jacek Studziński. Jakie miał Pan uwagi, spostrzeżenia, które Pan tam zgłasza, jakie ma Pan na dzisiaj obserwacje? Może od Pana byśmy zaczęli.
Czy ja uważam, że ta ustawa tak zwana śmieciowa, że ona jest niedobra. Moim zdaniem powinna być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.
Z jakiego powodu?
Ja może dopowiem, chciałem powiedzieć, że taką możliwość ma organ stanowiący, jakim jest Rada Miejska na przykład. No może też obywatel, ale ta procedura jest bardziej skomplikowana.
Ale to już się dzieje. W Polsce
w Polsce się dzieje z tym, że samorząd chyba Inowrocław, tak?
Tak.
Inowrocław zdecydował się zaskarżyć tą ustawę, ale z innego całkiem powodu. Tam, że zakład komunalny nie będzie mógł powiedzmy tego zadania realizować, że musi być przetarg zorganizowany i tak dalej, chociaż ja znowuż, jeżeli chodzi o ten temat, to czytałem artykuł, gdzie wypowiadał się prezydent Poznania, to Unia Europejska pozwala na coś takiego jak przetarg wewnętrzny i taka możliwość była, jeżeli chodzi o te
sprawy. Tak jak było przy autobusach,
MZK. Z tym, że ja nie z tego powodu uważam, że ta ustawa powinna być zaskarżona. Być może dla gmin, które mają swoje zakłady komunalne, jest to ważny temat i być może Trybunał powinien zbadać i sprawdzić, czy rzeczywiście jest zgodna, czy też nie. Ja natomiast odniósłbym się do kwestii obywateli zamieszkujących dane gminy i na przykład jeżeli chodzi o miasto Chojnice, bo w tej ustawie jest mowa o tym, że ten podatek śmieciowy ma być uzależniony, określony na podstawie czterech takich...
Cztery metody. Właśnie radni muszą do końca grudnia zdecydować.
Od powierzchni mieszkania ten podatek może być uchwalony, od ilości zużytej wody, od gospodarstwa i od osoby. Uważam, że wszystkie cztery warianty są krzywdzące dla
obywateli. Ale mniejsze zło trzeba wybrać.
Owszem, współczuję radnym gmin w Polsce, w tym też Radzie Miejskiej, więc całkiem szczerze, bo któryś z wariantów będą musieli przyjąć, bo jeżeli tego nie zrobią, to wojewoda za nich to uczyni. Moim zdaniem, bo tutaj z tego co tak z materiałów też czytałem, to macie takie dwie propozycje, albo od gospodarstwa, albo od osoby.
Pan Rekowski takie
takie miasto Chojnice. Niemniej uważam, że tak, któryś z tych wariantów owszem powinniście przyjąć, żeby wojewoda za was nie zdecydował, ale mimo wszystko jako Rada Miejska uważam, że należy rozważyć możliwość zaskarżenia tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
To już trochę późno.
Ale w każdym razie można, bo nawet w późniejszym czasie Trybunał może przywołać do zmian w przepisach, jeżeli uzna, że rzeczywiście coś jest niezgodne z prawem na przykład.
Można też zmienić tą
ustawę. Bo weźmy sobie Państwo jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Dąży się do tego, żeby obywatel płacił za wodę, tak? Liczniki są, za podzielnik ciepła się wprowadza, żeby za ciepło, żeby to wszystko tak wyszło. A śmieci teraz mają być jakoś tak uogólnione, tak prawdę mówiąc. Bo tak to po prostu wygląda.
Panie Dariuszu, Pan dzisiaj był na posiedzeniu Komisji Komunalnej.
Mhm, akurat tak się składa,
że... Jaka była dyskusja na tym posiedzeniu?
Pod tym względem, no, w każdym razie protokół przydać, że zbyt szerokiej wiedzy, znaczy nie rozmawialiśmy na ten temat, by to przerwał w ogóle, zresztą to nie było dyskusji.
Ale to już jest połowa listopada.
Natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego, że będziemy musieli usiąść i te dwa czynniki, czyli od osoby i od gospodarstwa, analizować. Ja wiem, że to będzie trudna decyzja.
Jeszcze stawkę przyjąć.
Do tego stawkę i jeszcze mówimy też o tym, że za chwilę jeszcze jest taka opcja, że ktoś wyrazi zgodę na segregację, będzie miał niższą stawkę, dużo niższą stawkę. Powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy nowo powstały zakład, który no, bez żadnego problemu poradzi sobie tutaj z tematem śmieci. Ustawa śmieciowa poprawi co? Poprawi najważniejszą rzecz na moje.
Dzikie wysypiska.
Dzikie wysypiska. Nie będzie, nie wierzę w to, że teraz spotkamy się z właśnie, kto rzuca śmieci do lasu. Nie będzie podrzucania śmieci do obcych pojemników. Czyli zrobi się ładny porządek. To jest moje zdanie. Natomiast będziemy mieli nie lada problem właśnie z opcją. Dochodzą do mnie głosy, że powinno być to od osoby, tak?
A to, że rodziny ucierpią.
Ucierpią rodziny, wielodzietne rodziny ucierpią, bo w tym momencie ktoś inny powiedział też o czymś takim, że bogaty zużywa więcej niż biedny.
Ale bogaty może je obiady wyłącznie poza domem.
No ale dóbr kupuje więcej.
Ale dóbr kupuje więcej, bo widać koszyki, jak ktoś wyjeżdża ze sklepu, to widać. Też są
śmieci. Nie ma sprawiedliwości.
Tak? No nie ma sprawiedliwości. Mówimy też o tym, że jeżeli będzie osoba starsza, no to nawet mi się okazuje rozmawiać na Radzie Strategii, starsza pani, która ma 80-90 lat i ona dostanie teraz
od gospodarstwa,
no to dla niej w tym momencie ja pomyślałem o tym, może faktycznie jakieś bonifikaty zastosować, czyli będzie bardzo ciężko, ale no, trzeba się z tym uporać.
Trzeba się z tym uporać.
Darku, ja powiem szczerze, że nie wierzę w to, że ta wprowadzenie ustawy śmieciowej to od razu diametralnie zmieni
mentalność
ludzi i działania, czyli tutaj segregowanie śmieci. No, tutaj ja bym też był daleki od tego, żeby mówić o rewolucji, no bo jakby nie patrzeć, wchodząc do Unii Europejskiej, my wzięliśmy sobie na garb to, że my dostosujemy tą naszą politykę śmieciową do wymogów, jakie daje Unia Europejska. To, że my już widzieliśmy o tym kilka lat temu.
Segregacja już jest od dawna.
Tak, kilka lat temu widzieliśmy, że 2012 będzie tym rokiem, którym już ta segregacja musi być. No i w tym roku my już płacimy za to, że tych śmieci nie segregujemy. To, że Unia Europejska nam pozwoliła niejako na rok jeszcze przesunąć te terminy wprowadzenia tej ustawy śmieciowej, no to tylko fakt, że tylko możemy się cieszyć. Tak?
Znaczy, ja chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, że na tym spotkaniu w ratuszu, na którym byłem, to osoba, prelegent, który się wypowiadał, to między innymi też zwrócił na tę rzecz uwagę. I on uważa, że to byłoby najsprawiedliwsze. Ja też tak uważam, że powinno się płacić za faktycznie wyprodukowane śmieci. Nawet mówił o tym, że już nawet niektórzy przedsiębiorcy, zakłady wywożące śmieci, już przygotowywały się do tego zakup jakiejś wagi, że przyjeżdża i waży pojemnik i automatycznie jest to drogą elektroniczną zapisywane. Ja muszę powiedzieć, nawet dzisiejsze rozwiązanie, ono, bo ja powiem tak, patrzę bardziej z perspektywy, bo najlepiej to wiem, jak to funkcjonuje, prywatnych właścicieli nieruchomości, bo trudniej jest na pewno w budynkach wielorodzinnych, w blokach jest troszeczkę trudniej, ale weźmy sobie pod kątem prywatnych właścicieli nieruchomości. No, ja osobiście mam pojemnik konkretny o danej pojemności, wywożony jest...
Ale ile masz pojemników?
Jeden pojemnik, ale też segreguje śmieci, jeżeli chodzi o szkło, tak, o szkło i o plastik. Także segregację również tutaj z moją rodziną dokonujemy i uważam, że to też może nie do końca było sprawiedliwe, ale bo było latem tak, że załóżmy pół pojemnika wywożono, płaciłem za cały. No ale uważałem to w miarę sprawiedliwe, bo taki sobie pojemnik zamówiłem i za taki pojemnik płaciłem. A teraz jeżeli to ma być jakoś dziwnie uśrednione, no uważam, że to nie jest.
I na stawkę dla całego miasta.
No dobrze, no to czyli co, w tym układzie, jeżeli rozmawiamy, no mamy potężne osiedla, gdzie jest jeden blok, w którym mieszka przykładowo 100 rodzin, tak? No i teraz co zrobić? W jaki sposób? Czekać na chwilę, ważyć śmieci, które przyniosą?
Trudne jest.
Niektóre budynki są jeszcze do dwóch, trzech właścicieli należą.
Znaczy, ja jeszcze muszę dopowiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chodzi o na przykład ja, jak również sąsiedzi, którzy wokół mnie mieszkają, to my na przykład część śmieci, tych tak zwanych organicznych, kompostujemy. I wykorzystujemy do ogródka, do
podkwiatów,
pod drzewa, ale automatycznie te śmieci nie wylądują na publicznym wysypisku śmieci. I jeżeli ja je zagospodarowuję w ramach też...
Panie Jacku, pan jest wybrannym. Tak. Ja pamiętam, ostro walczył z problemem palenia śmieci na osiedlach domków energii. Wtedy mieszkał na osiedlu Kolejarz. Tak. Czy to nie będzie się znowu nasilało?
Znaczy się, myślę, że nie, bo przede wszystkim, ja to obserwowałem na osiedlu kolei, aż niektóre osoby prowadzące działalność, no to wtedy śmieci plastikowe lądowały w komin. Ja nawet w okresie letnim monitorowałem do Straży Miejskiej, tutaj pan redaktor chyba sobie przypomina, to potem nic z tego i tak się tak nie wyszło. No dzisiaj są jakieś inne możliwości, że jest możliwość ścigania za palenie odpadów plastikowych.
Czy my jako Prawo i Sprawiedliwość, jako klub w Radzie Miejskiej w zeszłym roku przecież zgłosiliśmy wniosek o egzekwowanie tego przepisu przez Straż Miejską, czyli krajną.
Pytanie,
jak to się jest realizowane. No z informacji zwrotnej okazuje się, że nie ma w Chojnicach takiego problemu, więc tutaj no to pytanie, właściwe egzekwowanie tego przez odpowiednie instytucje, takie jak Straż Miejska, to jest klucz. No niestety, taka pora jak teraz, tak, jeżeli Straż Miejska będzie chodziła około godziny 17-18, no to
już
pytanie, z kominów nic nie będzie widać, tak, a to najłatwiej powiedzmy jesteśmy w stanie zaobserwować w ciągu dnia. Ale teraz wracając jeszcze do tej ustawy śmieciowej i rozwiązań, które mają być przyjęte. Powiem szczerze, no jeden z pomysłów, który też nam jako klubowi przyświecał, tak, no ten wariant ostatni, czyli tutaj ustalenie tej wysokości opłaty od osoby, tak, w jakiś sposób no, na pewno dyskryminuje osoby czy rodziny wielodzietne. I w tym przypadku też można wprowadzić takie rozwiązania, jak to wprowadziły podejrzewam w Warszawie, takie jest rozwiązanie na warszawskich Błoniach funkcjonuje, gdzie rodziny wielodzietne mają po prostu niższą opłatę, niejako jest subsydiowane przez urząd gminy, tylko właśnie, żeby ich nie dyskryminować. No głównie chodzi o te rodziny wielodzietne, nie
taką
gospodarstwa.
Stawkę, tylko drodzy Państwo, bo jeżeli jest rodzina 7-8 osobowa,
znaczy to mówię o dzieciach, bo
dwoje dorosłych i piątka, czy szóstka dzieci, tak? No to sobie nie wyobrażam, jeżeli teraz dostaną od osoby. No to oni się i tak starają pewnie o. No nie, znaczy, nie powiem
my
wszyscy.
My będziemy pomagać poprzez pomoc społeczną, tak?
No bo... Znaczy nie będziemy pomagać przez pomoc społeczną, bo jeżeli będą mieli odpowiedni dochód na osobę, to z pomocy społecznej nie skorzystają, no, to trzeba jasno powiedzieć.
Ale dobrze. W przypadku na osobę, no to jeżeli będzie to 13 zł, to policzmy sobie razy szóstka dzieci. 6 razy plus 2, czyli mamy 8 razy 13, to dla nich to jest kosmos.
Dla mnie to jest tak, no tutaj najbardziej ta mentalność ludzi zostanie, że tak powiem, wystawiona na próbę po nowym roku, kiedy ludzie się dowiedzą o rzeczywistych kosztach.
Bo my na ten moment...
To jest na razie wirtualnie,
mówiliśmy nawet o tej stawce 13 zł, tak, bo już taka stawka padła, 13 zł.
Znaczy, tutaj panowie radni, to powiem jeszcze jedną rzecz, że jakiś wariant musicie przyjąć, naprawdę wam nie zazdroszczę tego, no któryś będziecie musieli przyjąć, ale teraz też warto było się jeszcze nad jedną sprawą zastanowić, czy zasegregowane śmieci nie przyjąć naprawdę minimalnej stawki, bo one potem mogą być, ja myślę, że kto wie, czy nawet nie niżej, bo one potem zostaną sprzedane, one zostaną w jakiś sposób wykorzystane a będzie zachęcające dla ludzi, żeby jednak tą segregację
przyjąć. Z takiej informacji, powiedzmy, jak my dostaliśmy.
A tym bardziej, że gminy też będą miały obowiązek wypracować pewne wskaźniki odzyskania.
Bo inaczej kary będą
tęższe. Ta stawka 5 zł, ona już też musi ponosić koszty. Bo ja bym nie patrzył, te śmieci trzeba zebrać, dowieźć. Podlegają jeszcze dodatkowej segregacji, bo niestety, ale no zawsze butelka plastikowa i plastikowa wydają się z pozoru takie same, ale są różne tworzywa, które są użyte do tych butelek, bo jest i HDP, jest PP, jest PET, tak? To są różne tworzywa i one nie mogą być ze sobą tutaj, powiedzmy, razem wykorzystywane, tak? Więc one podlegają tej dodatkowej segregacji, aczkolwiek już jest na pewno dużo łatwiej niż takie śmieci niezmieszane, niesegregowane.
W każdym razie moja taka prośba i do przemyślenia naprawdę, czy nie warto było do Trybunału Konstytucyjnego tej ustawy zaskarżyć.
Tylko, że jedno jest niebezpieczeństwo, o którym tutaj nie słyszałem od Was. Trzeba uważać z ustaleniem stawki tego podatku śmieciowego, tak żeby pod koniec przyszłego roku pani skarbnik mi zaczęła boleć głowa, bo nie ma pieniążków na płacanie rachunku firmom wywozowym.
O tym też była mowa.
Jakbyśmy zapytali zarządców nieruchomości, to oni powiedzą, jaki jest odsetek niepłacących rachunki.
Ratusz na pewno ma w swoim zasobie osoby, które będą windykowały te koszty pośrednio.
Te szanse na windykację tą administracyjną są bardzo i po pierwsze i długotrwałe i zazwyczaj małą skutecznością się.
A tak jeszcze panowie, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o tą niesprawiedliwość taką, bo to więcej na terenie gminy, powiedzmy, tutaj mieszkańcy, załóżmy, miasta, którzy mają domki letniskowe na terenie gminy, to oni też będą mieli obowiązek płacenia za śmieci w gminie. Nawet jeżeli ktoś tam w ogóle nie będzie przebywał w danym momencie, nie będzie produkował tam śmieci, to będzie musiał ten podatek śmieciowy tam płacić. I to też jest niesprawiedliwe. I dlatego mówię, że naprawdę Trybunał Konstytucyjny powinien się pochylić nad tym i sprawdzić. I wtedy będziecie mieli jasną, czarno na białym, czy to jest zgodne, czy nie jest zgodne, czy tej ustawy po prostu nasz Sejm nie będzie musiał poprawić.
Czy mi się wydaje, że ten pomysł o tym, żeby ważyć śmieci, gdzie technologiczne rozwiązania już na dzień dzisiejszy funkcjonują, tak?
Waga jest, ale w nowym dworze.
Ale nie, są samochody, które oddzielają śmieci, mogą być wyposażone. Na dzień dzisiejszy, no tak jak zresztą pan wspomniał, ten prelegent, który też miał tą prezentację dla radnych przygotowaną, mówi, że wiele samorządów już na dzień dzisiejszy wymaga tego w specyfikacji przetargowej, żeby te samochody były wyposażone w wagi, tak? Ale no pytanie, czy będzie z tego obowiązek skorzystać? No na dzień dzisiejszy większość samorządów jednak woli tą jednostową opłatę od gospodarstwa bądź też od osoby, nie odchodząc od tej ilości rzeczywistej wyprodukowanej śmieci.
Ja jeszcze, sekundę, panie Dariuszu, ja jeszcze wracając do, jakby to nazwać, trybu konsultacji. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten regulamin, który no jest dokumentem no, trudnym, trzeba by się wczytać, 7 czy 8 stron ma, mam wrażenie, że praktycznie nie był konsultowany poza biuletynem sesyjnym i tydzień przed na stronie internetowej ratusza projekt wisiał. I właśnie ja, pisząc artykuł, zauważyłem, porównałem zapisy regulaminu gminnego, który został przyjęty ponad miesiąc temu. I tam ci, którzy mają domki nie rodzinne, a domki ogródkowe, domki letniskowe, to oni płacą tylko od maja do września. Natomiast w regulaminie, który będzie przyjęty za tydzień, jest to przez cały rok. Czy to jest uczciwe? Sprawiedliwe?
Tak, pytanie. Ogródek czy domek ogródkowy, tak?
Chyba że intencją autora jest, jakby to nazwać, pogodzenie się z faktem, że altany są zamieszkiwane przez cały rok.
Znaczy w gminie to rzeczywiście ta część letniskowa być może i funkcjonuje bardziej rozwinięta. Ale na Chojnicach to byśmy w tym momencie...
Ale panowie radni, przypomnijcie sobie, z jakim pietyzmem, z jaką zaangażowaniem były konsultowany projekt zmian w strefie płatnego parkowania. Kilka miesięcy przed sesją, na której był ten projekt zatwierdzany, komisja komunalna co najmniej dwa razy spotykała się z komendantem Straży Miejskiej, który różne warianty przygotowywał. A teraz praktycznie nie było specjalnego posiedzenia komisji komunalnej z projektem, że tak powiem, projektu uchwały. Nie było. Materiał sesyjny i masz. Razem z wszystkim.
Ja mam wrażenie, jakby gminy zaspały w tym temacie.
Może nie gminy, może ratusz chojnicki.
Ale no jednak prawo uchwały będą podejmować.
Ustawa była znana ponad rok temu.
Tak, czyli było na styczniu chyba.
W lipcu 2011 roku została uchwalona.
Raczej to ustawa weszła, natomiast brakowało rozporządzeń, bo ja też kilka razy ten temat monitorowałem, chociażby na wniosek, który jest... Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych też zgłaszał, bo to ta uchwała...
Gołębie zauważyłem, zniknęły z tego regulaminu.
Nie ma wymogu, tak można hodować dowolną ilość właściwie zwierząt, tak,
był
na
limit
dzisiejszy. Więc to też brakowało tych rozporządzeń, które umożliwiały rzeczywiste realizowanie tej uchwał, czy też ustalenie tych uchwał poprzez samorządy gminne. To się zmieniło teraz bodajże jesienią i stąd teraz właściwie galop, tak, wszystkich samorządów, które...
Mam wrażenie, że
spraw kontrowersyjnych, bo nie tutaj...
Chwilę to robimy.
Ze spraw na komisji dzisiejszej mieliśmy razem okazję. Nie było tutaj jakichś kluczowych takich spraw, które by były kontrowersyjne, gdzie trzeba byłoby poruszyć. Faktycznie można mówić o tym, ale myślę, że jeżeli chodzi o kwestię...
Panie Dariuszu, pytanie. Kiedy dostał pan do ręki projekt regulaminu utrzymania czystości?
W piątek późnym wieczorem.
Dzisiaj jest posiedzenie komisji. Mhm. Przez tylko miał pan weekend na wgryzienie się w temat, odszukanie ustawy śmieciowej, zobaczenie, czy wszystko jest korekt. Ja uważam, że to jest, jeśli chodzi o taką ważną historię, jak gospodarka odpadami, która uderzy po kieszeni docelowo, mało czasu.
Ja myślę, że to jest projekt, to będzie klucz tutaj.
Znaczy ja powiem tak, że ja to krytykowałem to w artykule pan redaktor to uwzględnił, bo ja to byłem też trochę wkurzony, prawdę mówiąc, że na stronie internetowej ratusza chyba dzień wcześniej się informacja na tych na stronie internetowej
późno
pojawiła i mieszkańcy też, którzy na przykład śledzą tylko stronę internetową ratusza, no, zostali zaskoczeni
tym, że dlatego
i dlatego frekwencja była też mała, a uważam, że to jest tak ważny problem, że należy z mieszkańcami o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o kontrowersje w tej ustawie, to są i też wcześniejsze zapisy kontrowersyjne i też uważam, że rady powinny się nad tym pochylić, bo też one dotykają obywateli, właścicieli nieruchomości, chociażby kwestia odśnieżania chodników. To jest co prawda inny temat, bo wystarczy, że chodnik...
Ale jest też...
Tak, jest w tejże ustawie również. Jest,
że w tym regulaminie, który będzie za tydzień.
Wystarczy tak, że będzie chodnik przylegał bezpośrednio do nieruchomości, to obywatel ma obowiązek, właściciel nieruchomości ma obowiązek ten chodnik sprzątać ze śniegu, lodu i tak dalej, a wystarczy pasek zieleni pomiędzy, który nie jest własnością właściciela nieruchomości tego mieszkańca, to już takiego obowiązku nie ma. On może to zrobić, ale nie musi. To jest jego dobra wola. Tu w tym przypadku obywatel będzie karany przez na przykład Straż Miejską, a tutaj będzie dzwonił do Urzędu Miejskiego, dlaczego chodnik jest nieodśnieżony. Czyli też te zapisy są niedobre.
Myślę, że najbliższa przyszłość pokaże, jak te zapisy ustawy nowej, ustawy śmieciowej zostaną wdrożone w życie. Tak jak już pan Jacek wspominał, nie chciałbym być w skórze radnych, którzy będą musieli takie decyzje podejmować. Kolejny temat niestety jest również związany z karaniem. Dotyczy tematów samowol budowlanych, którymi się zajmuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Kilka tematów ostatnio w naszym mieście się ujawniło, o których pisaliśmy, nie tylko zresztą nasz portal. Takim najstarszym, o najdłuższym stażu w takim przykładzie, którego już ponad 3 lata obserwujemy, to jest na Starym Rynku tak zwana styropianowa kamienica, w której na parterze mieści się promocja regionu. Kolejny przykład też ze Starego Rynku, czyli rozbiórka dotychczasowej siedziby saloniku prasowego plus postawienie tymczasowej siedziby. Tam również nie dopilnowano wszystkich zezwoleń, zgłoszeń w starostwie powiatowym. Kolejny przykład opisywany przez nas to dotyczy budowy, w zasadzie jest spór, czy to jest budowa, czy roboty budowlane. Chodzi o utwardzenie kilkudziesięciometrowego fragmentu ulicy Jesionowej. To jest ulica jeszcze de facto gruntowej nawierzchni, gdzie jeden z mieszkańców za zgodą Urzędu Miejskiego utwardził płytami drogowymi kawałek tejże ulicy, postawił, wybudował też kawałek chodnika. Okazało się, że też nie ma niestety wszystkich dokumentów, zezwoleń w starostwie powiatowym. We wszystkich tych trzech przypadkach sprawa nim została uruchomiona, wdrożona, rozpoczęły się prace. Sprawa przewijała się w biurach ratusza, który, no, gdyby pewne rzeczy, takie mam wrażenie, takie jest moje zdanie, gdyby urzędnicy, pomysłodawcy tychże inwestycji, tych robót wyjaśnili, co jeszcze muszą załatwić, no może by Jerzy Kolc nie mógł się tymi tematami zająć. Mam pytanie do Was.
Zająłby się nimi wcześniej.
No, dokładnie. Ja mam pytanie do Was. Co zrobić, żeby była większa świadomość, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa budowlanego? Czy może wszystko ratusz zostawić w swobodnej jakby decyzji, polegać na wiedzy wyłącznie obywateli? Jakie macie opinie? Panie Bartosz.
Dla mnie te przypadki wszystkie, które Pan wspomniał, są najlepszym przejawem, czy nawet najgorszym przejawem rozrostu biurokracji, tak? No bo jeszcze kilkanaście lat.
Bo jeden na drugiego patrzy.
Liczy
na drugiego.
Dokładnie, bo każdy ma swoje klapki, tak? Każdy ma swoje przepisy, które musi przestrzegać, tak? Pozwolenia na budowę wydaje starostwo, tak? Czy tam starostwo powiatowe, którego jest to kompetencji. Wróćmy do tego, jak to było kilkanaście lat temu, przecież to reformą administracji w 1999 roku zostało to przeniesione z Urzędu Gminy do starostwa. No tutaj kolejne pytanie, jak, że to powiem, czy czasami nie zlikwidować tych starostw powiatowych, tak? Być może to byłoby jakieś rozwiązanie, żeby każda gmina, że tak powiem, swoją pieczę trzymała nad wszystkimi inwestycjami.
Można składać pomysł referendum w tej sprawie.
Tak, no zresztą już takie pomysły się pojawiają przecież, tak, w Polsce, ale wracając do tematu, dobrze. Tak? No i tutaj przykład jest po prostu wyraźnie widoczny, tak? Urząd Miasta, który zaopiniował, tak? Wyraził zgodę, ewentualnie poinformował, wydał zgodę na zajęcie pasa ruchu drogowego, jak to było tak. W przypadku tutaj saloniku prasowego. Natomiast tak, no, dobra wola, proszę tam jeszcze pójść do starostwa, dowiedzieć się, co tam musi pan zrobić. Mhm. By wystarczyło, tak? Żeby ta osoba poszła i w odpowiednim miejscu się dowiedziała. Natomiast tutaj tego zabrakło, tak? I potem rzeczywiście wychodzą takie cyrki. To jest jeszcze, powiedzmy, to są inwestycje, które były realizowane no, na, niejako na forum publicznym, tak? Bo dotyczy, powiedzmy, drogi publicznej, dotyczy do centrum miasta.
Samo
ale
centrum,
masa,
dokładnie.
Jest ogromna ilość takich inwestycji samowoli budowlanych w różnych terenach naszego miasta, gdzie po prostu no i tak no, ogół publiczny nie wszyscy mieszkańcy są tym zainteresowani, tak? No i czyli dotyczy to powiedzmy spraw jakichś tam między sąsiadami i w tym momencie one najczęściej wychodzą na wierzch, jeżeli jeden sąsiad drugiemu no tak, że to powiem,
no, pan, dobre życzenia. Pan inspektor ma dużo
donosów.
Dodatkowych informacji z, nie tylko z mediów.
No tak, no ale no, mówię, tych przykładów na samowolę budowlane jest całe multum, a wynika no, to po prostu z prostego, że ta biurokracja, każdy zajmuje się swoją działką, nie biorąc pod uwagę tego, że petent, tak, będzie miał problemy z drugiej strony, czy na przykład tutaj ze starostwa powiatowego.
Jeżeli chodzi o kwestię ratusza, faktycznie ktoś najwidoczniej popełnił błąd, nie informując o tym, że należałoby jeszcze podejść do starostwa powiatowego, poprosić o zgodę, tak, aby można było. Bo to jednak
ja nie twierdzę, że złamali prawo w ratuszu, nie informując.
Nie dociekujmy się tego, bo nie wiemy, no można byłoby zapytać.
No,
bo nieznajomość prawa szkodzi, tak? Czyli jeżeli ktoś po prostu dokonuje inwestycji, budowy czy przebudowy, czy rozbiórki, myślę, że jest na tyle wyedukowany, że powinien faktycznie pojawić się w starostwie powiatowym. Tam by mu udzielono informacji, co powinien zrobić, jakich zachować, jakie to zachować do tego, żeby można było, że tak powiem, to rozwiązać. Natomiast no, życzliwych mamy tylu, że chociażby nawet nasz metalowiec, nasze działki, to skąd się biorą?
Tak, tam samowol budowlany.
Tam samowol mamy bardzo dużo i one są, że tak powiem, przekazywane do starostwa. Bo sąsiad sąsiada nie lubi, albo ma, on mieszka w gabarytach odpowiednich, a ten ma dwukrotnie przekroczone. Także no, będzie tego na pewno, no i moglibyśmy kopać w końcach, tego na pewno dużo więcej byśmy znaleźli. Także
jeszcze ten przypadek ulicy Jesionowej, tak? Dla mnie on jest szczególnie, powiedzmy, niejako bolesny. Bo tak, jeżeli ktoś robi coś na własnej działce, tak? I nie
przestrzega prawa. A to na gruncie miejskim zrobione właśnie.
Jeżeli ktoś robi na własnej działce, no to jeszcze, że to on za to odpowiada. Natomiast tutaj, jeżeli urząd miasta wydał, ma niejako pozwolenie, tak? Żeby na to, żeby ten mieszkaniec zrealizował tą inwestycję, no bo jakby nie masz, to była inwestycja.
Na świetle prawa budowlane. Nie z powierzonych materiałów, tak jak często bywa.
Prawa jest to inwestycja budowlana. Na pytanie, projekt budowlany, no rzadko kiedy, nikt z nas pewnie sąsiadowi nie wybuduje domu, tak?
No nie.
Nie załatwi za niego wszelkich formalności bez jego wiedzy. Więc no to w tym przypadku no, wina z Urzędu Miasta w jakimś sensie musiała być. Tak?
Ale to z drugiej strony, słuchajcie, no, bądźmy szczerzy, jeżeli jest droga, która w perspektywie wykonania no, jest czasochłonna, czy nie wiemy, kiedy ona tam powstanie faktycznie, a ktoś we własnym zakresie zorganizował płyty, tak? No niech dwie czy trzy, czy ileś tam kupił, tak?
Więc ale takich przypadków
w całej Polsce można mnożyć.
Dobrze, ale dobrze, ale słuchajcie, no jest to samowola, tylko w przypadku
prawo,
zacząć rozmawiać. Dobrze,
twarde prawo, ale dobrze, prawo.
Mamy twarde prawo, ale kto jest bardziej, kogo bardziej ukarać? Tego, co wybudował dom ponad normatywny, czy tego, co postawił...
Czy tego, co doniósł, czyli mnie?
Nie, no może nie tego. Nie, czy tego, co wykonał pewnie z własnych środków odcinek drogi. No myślę, że ta droga nikomu nie...
Panie Dariuszu, ale ubiegłym roku...
Prawo jest prawo, no zgadza się.
W ubiegłym roku mieliśmy taki przypadek w czerwcu. Ja o nim napomknąłem w artykule.
Urząd wyraził zgodę z tego, co...
Urząd Miasta i Gminy Czerwcy.
Z mediów.
Dokładnie, wyraził zgodę, zaaprobował, wszystko pięknie. I tam ten kawałek ulicy Jatowskiej bodajże w Rytlu, wiele pięknie był zrobiony.
Po Stolbruku.
Z wiele większych pieniążków i nic nie dało się zrobić.
Znaczy, ale ja tak naprawdę mówiąc, tak się zastanawiam nad tym, czy tak by się nie dało zrobić, bo czy nie znam na tyle prawa, żeby tak się wypowiedzieć wprost, ale zastanawiam się jedna rzecz. Jeżeli teraz właściciel gruntu zgadza się na to, żeby coś tam ktoś zrobił, no to chyba ponosi za to odpowiedzialność. I ten obywatel powiedział, chwileczkę, proszę do mnie nie mieć pretensji, jest właściciel nieruchomości, proszę tam zapukać. Bo ja muszę powiedzieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o tą ulicę Jesionową. Państwo radni żeście przyjęli w ubiegłym roku uchwałę o tak zwanych inicjatywach lokalnych. Moje stowarzyszenie skargę złożyło na to, że ona jest niewykonywana, w szczególności, że nie zabezpieczono środków. Ja tutaj się z tego artykułu dowiaduję, że ten mieszkaniec wystąpił do Urzędu Miejskiego z wnioskiem w miesiącu marcu. W miesiącu maju
na początku maja
dostaje informację, że może tam działać. No i pytanie, ktoś kto ten wniosek przyjął, to albo nie wiem, urzędnicy nie znają lokalnego prawa, które tutaj Państwo uchwalacie, bo tą uchwałę żeście uchwalili. W niej jest jasno powiedziane, że te wnioski potem, jak one powinny być realizowane, że one potem...
To jest typowa inicjatywa lokalna.
To jest typowa inicjatywa lokalna i też uważam, że Pan Burmistrz wprowadził
w błąd. Tak, zakwalifikowane w momencie, kiedy...
Tak jest, Pan Burmistrz też uważam, że w tym momencie, no może z niewiedzy wprowadził błąd, ale de facto odpowiada za pracę urzędu. Wprowadził błąd, że takich wniosków nie było. No to jest ewidentna kwestia inicjatywy lokalnej. I teraz kto ma też... Powinni faktycznie urzędnicy czuwać nad tym, jeżeli na ich terenie coś się dzieje. No, dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. I teraz obywatel ma być karany za to, że coś zrobił dobrego dla obywateli, dla swoich sąsiadów. I jest groźba teraz albo rozbiórki, albo zalegalizowania, wyłożenia 25 tysięcy złotych. A tu mało tego, bo z tej uchwały, którą byście panowie podjęli, tam jest udział własny finansowy 20%, a 80% Urzędu Miejskiego, jeżeli chodzi o takie różnego typu zadania lokalne. A tutaj w 100% obywatel wręcz zrealizował całą inwestycję, to przynajmniej ze strony miasta powinno być to, żeby dopilnować te wszystkie kwestie pozwoleń, żeby było wszystko zgodnie z prawem, tym bardziej, że dokładnie. Z tego artykułu też wywnioskowałem, że też się dopytywał, jakie musi formalności spełnić. Tak
było we wniosku.
Panie Jacku, obiecuję, że na następne spotkanie, jeżeli będziemy mieli okazję się spotkać, a jak nie tutaj, to personalnie, ja się osobiście zainteresuję tematem i...
Znaczy, ja wam powiem panu...
Panie Dariuszu, sekundę. Panie Dariuszu, niekoniecznie przy okazji bez montażu, jeżeli będzie pan miał jakieś podjęte kroki, czynności, uzyska pan jakieś wyjaśnienia, to prosimy o korespondencję w formie, nie wiem, listu, faksu, maila, zamieścimy jako aktualizację artykułu. Nie ma problemu.
Ja tutaj może dwa zdania jeszcze. Panowie, żeście jako Rada zostali wybrani, no, jesteście organem jako Rada Miejska, stanowiącym i kontrolnym. I uważam, że w tym przypadku czy tym tematem
może komisja rewizyjna. Właśnie chciałbym powiedzieć.
Uważam, że tym Panie tematem powinna się naprawdę komisja rewizyjna zająć i pewne wnioski powinniście Państwo postawić. Pewne takie sprawy poukładać. Bo pewne rzeczy wymagają poukładania, żeby one miały ręce i nogi, żeby to nie było tak, jak że jeden wniosek jest kuchennymi drzwiami, tak w cudzysłowie, załatwiony, a drugi jest może być przez inicjatywy lokalne, że potem na stronie internetowej jest wymóg, żeby się pokazywał i żeby takich sytuacji po prostu nie było. Bo tak może być, że no przyjdzie ktoś, wniosek, no dobra, zrealizujemy go z tej strony. Nie uważam, że powinno być prawo klarowne, jasne i dla wszystkich, że te wnioski, które wpływają do Urzędu Miejskiego, powinny być odpowiednio zakwalifikowane i potem realizowane.
Pytanie zasadnicze, dlaczego ten wniosek nie był zakwalifikowany jako inicjatywa lokalna, tak?
I to Państwo powinniście...
A może warto sprawdzić? Panowie radni, dzisiaj na Komisji Komunalnej dowiedziałem się od koleżanki, która była na posiedzeniu, była też mowa o Młodzieżowej 3. Mieszkańcy tego, w zasadzie wspólnoty mieszkaniowej Młodzieżowa 3...
Młodzieżowa 3 nie jest wspólnotą mieszkaniową. To jest budynek ZGM.
Budynek ZGM-u? Nie, to jest wspólnota. Tam są mieszkania. Sekundę.
Mieszkałem na Młodzieżowej 1 przez 27 lat.
Ja mówię Młodzieżowej 3.
Młodzieżową 3 miałem, na nią patrzeć codziennie przez balkon, widziałem Młodzieżową 3.
Tam są mieszkania komunalne?
Tak, tam są, to jest część mieszkań komunalnych i część mieszkań, które były stare, przenoszono ze starych...
Jezu, że... Proszę, że nie znam dokładnie aż tak. Wiem, że jest administrowanie ZGM.
ZGM na
200% jest zarządcą wspólnoty, panie Dariuszu. Ja znam mieszkańców Młodzieżowej 3, którzy wykupili mieszkania. Około 20% mieszkań.
Część mieszkań jest ZGM-u na 200%.
Ja nie mówię, że wszystko. 20 mieszkań jest wykupionych. 20% mieszkań jest wykupionych. jest wspólnota, którą zarządza ZGM. I członkowie tej wspólnoty mieszkaniowej już kilku lat starają się, aby, bo teren pomiędzy Młodzieżową 1 a Młodzieżową 3 jest teren, gruntem miejskim. I oni od kilku lat zabiegają, żeby tam powstał z prawdziwego zdarzenia parking, bo na razie tam jest dziki parking, który najlepiej samochodem terenowym pokonywać, bo tam jest strasznie trudny teren.
Tak jeszcze,
I właśnie dlaczego nie ma jakiegoś puli środków na realizację? Oni by chcieli to pół na pół zrealizować na przykład.
Ja powiem tak.
Można byłoby to w ramach tych miast lokalnych załatwić.
Mieszkam na osiedlu między blokami, czyli znany mi jest problem parkowania samochodów. Na dzień dzisiejszy zadania, jakie były przeznaczone na drogi wewnątrz osiedla, zostały zrealizowane, czyli będą środki przekazywane na inne ulice. Złotym środkiem będzie to, jak zrobimy, powiększymy znowu część miejsc parkingowych. Fajną inicjatywą pokazała się spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie wykorzystując swoje tereny poszerzały część parkingów na ulicy Cejnowej chociażby.
No chociaż ostatnio, co też można...
Ale mam wrażenie, że odbiegamy od
co też mogłem podciągnąć pod inicjatywy lokalne, to ten parking przy Blaszaku, gdzie kosztem zieleni. Ale tam wiem, że materiały budowlane jakieś też były z urzędu, bo były
prawężniki,
i czy to też nie powinno być zakwalifikowane pod inicjatywy lokalne, gdzie potem wniosek też jest odpowiednio realizowany i musi potem być też zamieszczony na stronach.
Do końca kadencji mojej zostały 2 lata.
Nie tylko pana, Ramnych.
Jako radnego miejskiego, może mi się uda dalej, będę na pewno zabiegał o to, żeby zainteresować też tematem między tą Młodzieżową 1 a Młodzieżową 3, tak, aby ten parking tam powstał. Tylko że problem znowu polega na czym? Trzeba się spotkać z wspólnotą mieszkaniową jedynki, wskazać im, że tam też są możliwości, bo oni powiedzą, nas to nie interesuje, mamy z przodu, tak?
Ale potem będą korzystać.
No i teraz właśnie, ale no dobrze, no są rozwiązania. No. Jeżeli zrobimy, no i teraz pytanie, czy my jako miasto mamy z własnych środków miejskich wykładać pieniądze dla wspólnoty?
Ale tam mieszkają chojniczanie, którzy płacą podatki do budżetu miasta, panie Dariuszu.
Ja jestem za tym, żeby jeżeli ma to być błoto, klepowisko, to jak to nazwać, to powinien tam być parking prawdziwego zdarzenia, gdzie każdy będzie z niego korzystał.
Dokładnie.
Ja powiem szczerze, że co mówimy o przykładzie parkingu, tak, ale masa ulic w Chojnicach jeszcze mają charakter dróg lądowych, gdzie ta droga dojazdowa do tych
mieszkań
wygląda dokładnie tak samo jak ten parking, tak, więc są tutaj pytania o potrzeby. No,
strach myśleć, co się stanie z budżetem miasta, gdy osiedle mieszkaniowe, działki metalowe przekształcą się w osiedle mieszkaniowe. Tam to jest dopiero do masa roboty. Dobra, myślę, że możemy przejść do ostatniego tematu, którego dzisiaj zaplanowałem. W ubiegłym tygodniu, a dokładnie w niedzielę 11 listopada mieliśmy Święto Niepodległości, rocznicę odzyskania w 1918 roku niepodległości przez nasz kraj. Prawie ponad rok później dopiero nasze miasto wróciło do macierzy. Tę datę w bardzo ciekawy sposób postanowiła uczcić w Chojnicach grupa kibiców Chojniczanki. No, z tego powodu była, no, może zadema za duże słowo, ale no, nietypowe wydarzenie. Musiał ten transparent zniknąć ze stadionu. Został wyeksmitowany, jak to napisaliśmy w naszym artykule. Działo się tak, że w Warszawie pojawiła się nowa inicjatywa, czyli Marsz Niepodległości, na którego czele stanął prezydent Bronisław Komorowski. Z tego, co słyszałem, na dzisiejszej Komisji Kultury i Sportu, panie Dariuszu, rozmawialiście na temat tego wydarzenia. Jakie wnioski przyjęliście, jeżeli by przyjęliście?
To znaczy, no ja wyszedł z takim zapytaniem w zasadzie i tutaj chciałem taką małą debatę między kolegów i koleżanki poruszyć dotyczące tego, co, dlaczego miało to w ogóle miejsce. Nie wierzę w to, że ten baner wywieszony czy był przygotowany przez młodych ludzi. To na pewno ktoś za tym stał z ludzi dorosłych. Bardzo fajnie powiedział to jeden z kolegów, zostawmy politykę, nie wciskajmy ją na stadiony. Stadion jest obiektem, na którym mają się rozgrywać rozgrywki, ma być to typowo...
Przecież ten transparent nie był ani... No, polityki miał tyle w sobie, że...
Ale to jest było przecież... wszystko mówiąc.
Dobrze, ale przepraszam bardzo.
To Piłsudskiego przecież.
Dobrze. Kończymy z polityką na stadionach. No Boże, no za chwilę będą inne wywieszane transparenty. Znaczy, to teraz to wychodzi na to, że to PiS wystawił, tak?
Nie, ja nie mówię, że to PiS wystawił, tak? Bo, znaczy, może nie tyle, panie Boże.
Ja może przeczytam, bo może nie wszyscy, nasi słuchacze wiedzą, o czym mówimy. Transparent miał taki tekst, którego autorem prawdopodobnie, tak twierdzą inicjatorzy, był Józef Piłsudski. Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Do tego była wielka mapa naszego kraju z granicami z 1918 i aktualne dwa godła naszego kraju. No, muszę powiedzieć prywatnie, ja nic, nie wiem, kontrowersyjnego, zahaczającego o politykę nie zauważyłem. Wcześniej, bo to nie był pierwszy przypadek, że taki transparent wisiał na ogrodzeniu stadionu, były typu precz z komuną, były tam antyplatformerskie, że tak powiem, napisy.
To się pojawiło przed Rzym Święta.
Tak, no on był
ponad rok temu.
Ściśle związany z
tą rocznicą. Panie Dariuszu, może ja skończę. Ponad rok temu byłem na inauguracyjnym meczu na nowym stadionie w Gdańsku, który służył jako arena dla Mistrzostw Europy. Był na tym stadionie między innymi premier Donald Tusk. Był tam transparent, no łagodnie mówiąc, nieprzychylny panu premierowi. Mecz się odbył, transparentu nie zdjęto. Nie słyszałem, żeby jakieś konsekwencje spotkały. I ja uważam tą postawę pana delegata z PZPN-u za no, zbyt mocną reakcję. Tak jest moje zdanie.
Ale pytanie, na jakiej podstawie, jakiego przepisu, na jaki przepis powołał się, żeby ten baner usunąć?
Ja powiem szczerze, że dokładnie nie wiem, ale z tego co się orientowałem, tak? Jeżeli chodzi o delegata pomorskiego tutaj w Związku Piłki Nożnej, to on jest niejako panem i władcą na stadionie. To on decyduje o tym, czy mecz się odbędzie, czy się nie odbędzie i ewentualnie powody, tak? To on tylko może wskazać. On nie musiał interpretować, czy też wyjaśniać, dlaczego on uważa ten...
Ale musi mieć podstawę prawną,
ale dobrze, Porozmawiamy dobrze.
A nie mam pytanie. Prawicowych poglądów.
Mam pytanie. Czy ktoś chciał tutaj tym banerem...
Kogoś odejść.
Kogoś nie. Wyedukować, nauczyć?
No według mnie tak.
Jeżeli, nie, no, no ale kogo? No,
półtora wieku walk, czyli po pierwsze mówię
ale
o
tym, dobrze,
trwały
dobrze,
ale to w czasie, których trwały walki, nieraz
od nauki historii jest przedmiot historia, tak? Stadion jest obiektem sportowym, na stadionie powinno się odbywać mecze, no i wszystko, no Boże.
Ale to jest przecież no, hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę.
Znaczy w takim układzie, no to za chwilę, znaczy tutaj ja nie na darmo zapytałem, na jakiej podstawie prawnej ten przedstawiciel...
Ustawa o imprezach masowych o tym nie mówi. Regulamin stadionu nie mówi.
Bo ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ja sobie dzisiaj zajrzałem, tak zanim tutaj przyszedłem, do Konstytucji RP, która jest najwyższym aktem prawnym, jeżeli chodzi o Polskę. Jest tam artykuł 54, punkt 1, gdzie mówi się, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. I jeżeli ustawa, któraś regulowałaby coś, gdzie w Konstytucji byłby zapis, tak, że ustawa reguluje pewne kwestie, byłoby coś w tym stylu, że można by, no to no, w Konstytucji byłoby to zawarte, rozumiem. Natomiast jeżeli nie było, to uważam, że Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym i że obywatele mają prawo wyrażać swoje poglądy. Nie mają prawa nikogo obrażać.
Tylko, że to nie ma polityki.
Ja też uważam, że to jest
historia,
po prostu...
Ja... Bo pan o polityce wspomina, żeby nie wnosić polityki.
Ale nie w tym przypadku. Ogólnie stadiony powinny być wolne od polityki.
Ale tu nie ma polityki, dobrze. Panie Dariuszu, w tym.
Dzisiaj jest ten wywieszony, za jakiś czas będzie inny.
Ale to był inny.
A może tutaj delegat... A dobrze, może delegat uważał, że mogą być naruszone względy bezpieczeństwa kibiców.
Ale jeżeli nie jest w sprzeczności z Konstytucją RP, która jest najwyższym aktem prawnym w Polsce, to jeżeli nie było to w sprzeczności, to uważam, że takiego prawa nie miał.
Czy nie, to dla mnie to jest...
Bo za chwilę, proszę Państwa, będzie tak, że w hymnie państwowym w hymnie państwowym również pewne treści zostaną uznane za polityczne, nie?
Możemy zapytać...
No tak, może być.
Tak, no tutaj jest kolejny przykład PZP, gdzie PZPN-u, który... No,
ale mamy delegata pisany. Pomorskiego, możemy mogliśmy go zaprosić dzisiaj i on by się wytłumaczył, dlaczego...
Tak, no nie, więc nie będziemy robili sądu.
Za chwilę ktoś zabroni po prostu... nie wiem, identyfikowania się z flagą narodową. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Komisję Europejską, to dzisiaj czytam artykuł, że na przykład na słowackiej monecie dwóch euro, święci Cyryl i metody bez krzyży i bez aureoli. No,
tak Komisja Europejska.
No, uważam, że troszeczkę ten świat chyba zwariował, że tutaj trzeba zdrowy rozsądek zachować.
Jeśli chodzi o takie, że tak powiem, wydarzenia masowe, to ostatnia nowelizacja ustawy o zgromadzeniach cofnęła nas do roku 1984, panie Dariuszu.
Dobrze, ale mówmy się w ten sposób.
To kto przegłosował? Koalicja rządowa z Platformą.
Pojawia się pierwszy baner, on jest typowo historyczny, tak? Kto wie, jaki był następny, kolejny? Mógł być polityczny.
Ale jeżeli...
No to wtedy niech zareaguje.
Słuchajcie, no ja nie chciałbym za delegata się tłumaczyć, broń Boże. No,
ale rób pan to
myślę...
A on nie ma obowiązku się tłumaczyć.
No nie ma obowiązku. Czyli w tym momencie, słuchajcie, odbyło się spotkanie, tak? Co było najważniejszym, spotkanie się odbyło.
Kibice wyszli za bramę, tak? No,
ja, gdybym był na meczu, panie Dariuszu, wyszedłbym razem.
Że za polityczny nie należy tego tych panelów.
Jestem panie Dariuszu,
ja bym wyszedł razem z nim.
Ale dobrze, wy pan chciał z powrotem zwrot kosztów poniesionych.
Chociaż muszę powiedzieć jedną rzecz, że ja na pewno, jeżeli chodzi o hasło, bym może inne ale no to już była wola tych, którzy to zrobili, a mają prawo ludzie swoje
teraz ja bym chciał przejść płynnie, bo dobra, skończmy ten temat stadionu, to chciałbym przejść płynnie z tematu piłkarskiego na, jeśli chodzi o obchody Święta Niepodległości. Zauważyłem taką smutną rzecz. Jak były Mistrzostwa Europy, jak grali Polacy, grała nasza drużyna, nasze miasto było bardziej biało-czerwone niż 11 listopada. Ja wywiesiłem na swoim balkonie biało-czerwoną flagę, ale to były chyba dwie flagi tylko na moim budynku. Bardzo skromnie było też na ulicach naszego miasta. Jedyny samochód, który zauważyłem z biało-czerwoną flagą, to był chyba pana Zawadzkiego z PSL-u, który miał też i kotylion. Spotkałem się z nim po mszy za ojczyznę, niedaleko bazyliki mniejszej. Nie wiem, może nie ta pora roku, może Piłsudski powinien walczyć o odzyskanie podległości w lipcu, w sierpniu, a nie w listopadzie 18 roku. To jest oczywiście żart. W każdym bądź razie, nie wiem, ja nie widziałem tego nastroju świątecznego 11 listopada. Jakie wy macie odczucia?
No, pora roku na pewno nie sprzyja, tak? Bo akurat w tym dniu 11 listopada w tym roku była dosyć sprzyjająca.
Natomiast nie było tak zimno jak wcześniej.
Nie było, no. Ale generalnie oczywiście gdzieś tam słyszałem też o pomyśle, żeby przełożyć to na 4
lipca.
4 czerwca.
4 lipca też. No. Dobrze się kojarzy.
Tak, no ale 4 lipca zostawmy Amerykanom i Święto Niepodległości. No, natomiast 4
czerwca warto zagospodarować tę datę.
Rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Tak, pytanie, czy wolnych? No to jest zupełnie inna kwestia. Mhm. Ale dobra, jeżeli chodzi o tą 11 listopada, według mnie to czasy PRL-u no niestety nie wpływają korzystnie, tak? Bo po pierwsze, wszyscy gdzieś tam kojarzą.
Panie Bartoszu, 23 lata temu.
Tak, ale no przez te 40 kilka lat mieliśmy...
Ale mamy już nowe pokolenie.
A to nowe pokolenie czerpie wiedzę
dobrze, to
od
proszę
starego
mi, dobrze, to pokolenia. Wykorzystując to zdjęcie, proszę mi pokazać osoby, które trzymają ten baner, czemu nie mają w ręku flagi. Ani jeden...
Nie można wnosić flag z drzewcem na stadion.
Można wnosić bez drzewca.
Ja czytałem, przepraszam, panie...
Są teraz już na rzecz.
Czytałem na koniczanka.pl apel kibiców, żeby przynosić flagi, które miały być elementem oprawy meczu. Miały być zabrane. Same flagi, bez drzewca, bo drzewce nie można zabierać, parasole podobno też na mecze.
Ale nie, także no, po prostu u nas jeszcze brakuje, za dużo jest tych konfliktów, które też między innymi spowodowanych tymi przemianami ustrojowymi, które nas dotyczyły w latach między 89-90, tak? I na dzień dzisiejszy jeszcze nie potrafimy cieszyć się tą niepodległością. To, jak wyglądały obchody Święta Niepodległości w 20-leciu międzywojennym, to mogło być niejako przykładem, tak? No bo kto czyta, to kto w historii szukał, to chociażby nawet jak to było w Wońcach obchodzone, przecież to był pełen rynek, tak? Uroczystości. zupełnie inny duch. No tam były te wspomnienia walki o tą niepodległość, były na pewno żywsze. No na dzień dzisiejszy nam to jako, niejako ulatuje. Ja staram się chociażby swoje dziecko wychowywać w ten sposób, że uczę tej historii i tak dalej. Na przykład byłem z córką w Chińskim Domu Kultury w czasie tego koncertu, który
tak, był.
Z tej okazji się odbył.
Był bardzo, bardzo fajny i szkoda, że nie było więcej młodzieży, bo w tym roku.
Ale frekwencja była podobna całkiem.
W tym roku był wyjątkowo, wyjątkowo ciekawy. Ja muszę powiedzieć, że gdzieś tam z około 10 osób starszych wyszło w trakcie, bo może im nie odpowiada, bo spodziewali się może tak bardziej akademii, takich śpiewów pieśni patriotycznych, a to było naprawdę, bo to była pani Karolina Cicha z zespołem, naprawdę zrobiła ciekawy montaż poetycki połączony też z pieśniami patriotycznymi, że znaczy, to była rewelacja.
Łącz komunikacji, bo tutaj nawet ksiądz proboszcz, tak, który bazyliki, który prowadził tą mszę świętą, on też zakomunikował, że to będzie koncert pieśni patriotycznych.
Tak, tak,
więc tutaj to mogło wpłynąć na przykład negatywnie. Ale no tak cieszy mnie to, że no, Marsz Niepodległości, który się odbył, któryś już raz z rzędu, ten organizowany przez powiedzmy no, środowiska narodowe.
I z Chojnic była ekipa, widziałem
była
zdjęcia.
Ekipa, to czy tak było?
Chyba kibice Chojniczanki też się wybrali.
Z tego co wiem, kibice czytałem się wybrali. Powiem szczerze, ja dokładnie
na ich stronie.
Tego nie śledziłem, ale widziałem baner Chojnice,
tak,
ten,
tak,
który
tak,
zawsze
tak,
był
tak,
na meczu.
Tak, Chojnice kon widziałem relacje.
Być może byli.
Chojniczanka
natomiast no, no, nie tylko oni byli, tak? To był cały przekrój społeczeństwa. Były osoby starsze, były osoby młodsze. No w tym roku nowością był ten marsz zorganizowany przez prezydenta. No on był no, piękny, gładki, że tak powiem, bez jakichkolwiek ekscesów. No aczkolwiek no, to był
marsz VIP-u, jako tak? Konkurencję pan to odebrał, panią Bogusza?
Znaczy no, według mnie to było jednak jako konkurencja. No i oprawa tego, no, przecież tam tych policjantów się roiło. Prezydent otoczony kordonem policjantów.
O tym, co było rok wcześniej, panie Bartoszu, ja się nie
ale
dziwię.
Rok wcześniej, no pytanie z jakiego powodu to wynikało, to było też...
Dobra, wracamy do historii. Nie ma sensu. Ja na koniec tego tematu chciałbym, no może jeszcze jedną refleksję. Jeśli chodzi o porę roku, to ja uważam, że można tego, o tej porze roku coś fajnego na rynku zorganizować, czego dowodem jest finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu.
Dokładnie.
Jest wtedy, są pomysły, jest scena, jest możliwość ciekawych występów, ciekawych akcji. Poza tym mnie zabrakło oficjalnego przynajmniej składania kwiatów w takich miejscach jak tablica na Bramie Czuchowskiej z okazji rocznicy powrotu Chojnic do macierzy. Nie wiem, czy ktoś pamiętał o złożeniu kwiatów na grobku pierwszego burmistrza Chojnic, pana Sobierajczyka na cmentarzu parafialnym. To powinny być stałe akcenty 11 listopada. Nie tylko 31 stycznia te rzeczy powinny być pamiętane. Dziękuję za ciekawą dyskusję. Kłaniam się. Do widzenia.
Do widzenia.